Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Łukasz Brodzik, dobry wieczór Państwu. Jak co tydzień spotykamy się z młodymi ludźmi realizującymi swoje pasje, zainteresowania, będącymi w grupach, ruchach, stowarzyszeniach. A dzisiaj młodych połączył naszych gości. Połączył w pewien sposób kosmos i o tym kosmosie dzisiaj trochę więcej sobie porozmawiamy. A dziś w moim studio wirtualnie znajdują się poprzez łącze internetowe członkowie zespołu CanCanFly, konstruktorzy mini-satelity, którzy brali udział w polskiej edycji europejskiego konkursu CANSAT 2020. Jest z nami Kuba Niedziela, lider zespołu Konstruktor. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Krzysztof Goliński, elektronik, konstruktor. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Jędrzej Stasik, programista, elektronik. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Słyszymy się całkiem dobrze. No to panowie, braliście udział w polskiej edycji tegoż konkursu, o którym wspomniałem, i jak zwykle, można by chyba już powiedzieć, to jakaś taka, miejmy nadzieję, dobra tradycja, że zespoły z Zielonej Góry, bo ten zespół tutaj jest przygotowywany, formowany, był przygotowywany, formowany przed konkursem i miałem okazję was gościć przed wakacjami. Rozmawialiśmy sobie, co planujecie, jak będzie wyglądać wasz start w tym, w tej edycji akurat 2020 CANSAT. No i gratulacje, trzecie miejsce w Polsce wśród zespołów, które wysyłały puszkę w kosmos. Przypomnijmy trochę o tym, kim jesteście, o waszej grupie, z kogo się składacie. Chciałbym, żebyśmy mniej więcej tak byli zorientowani, czy jesteście licealistami, czy studentami, co was połączyło i jaki był ten cel waszej misji, ale zacznijmy od poznania się, przypomnienia właśnie waszych, no tutaj, momentów, kiedy zaczynaliście, a potem przejdziemy do tego, jak to się stało, że zdobyliście trzecie miejsce. No to chyba od lidera zaczniemy. Kuba Niedziela.
Jesteśmy czteroosobowym zespołem z Zielonej Góry, z trzech różnych zielonogórskich liceów. Tak zawsze się przedstawialiśmy podczas konkursu, natomiast teraz byłoby to trochę nieprawda, ponieważ już dwóch członków naszego zespołu jest studentami. Dlatego, że byli trzecioklasistami, awansowaliśmy do kolejnych klas na szczęście.
Gratulacje matury w tych trudnych czasach pandemicznych. Udało się to przejść. Nie ma z nami Michała Bilińskiego, nie wspomnieliśmy o tym, analityk danych, programista. Nie udało nam się połączyć, ale pewnie jest z nami duchem, pozdrawiamy. No to Kubo, dalej opowiedz w takim razie o waszym zespole, jak to się stało, że was razem to wszystko połączyło. A ciekaw jestem, czy panowie, którzy są na studiach, może za chwilę o tym, wybrali taką specjalizację, która była związana też z konkursem.
Nasz zespół spotkał się tak naprawdę w Planetarium Wenus po raz pierwszy. Przed konkursem no, nikt z nas się tak naprawdę nie znał, więc przyszliśmy rok temu we wrześniu na taką na rekrutację do zespołu, który potencjalnie miał brać udział właśnie w tym konkursie. Dlaczego potencjalnie? Ponieważ to, że dostaliśmy się do zespołu pod skrzydłami Planetarium Wenus, wcale nie oznaczało tego, że w tym konkursie wystartujemy. Najpierw musieliśmy napisać takie dość długie, na kilkanaście stron, na cztery, sprawozdanie z tego, z naszego pomysłu tak naprawdę na puszkę, co miałaby robić na misję, jak miałoby to wyglądać, jakie badania przeprowadzać. I następnie z bodajże 120 zgłoszeń z całych polskich zespołów zostały wybrane tylko 25, które wzięły udział w konkursie. Następnie po raportach technicznych, które były zdawane co kilka miesięcy, trzy raporty techniczne zostały wyłonione na samym końcu po finalnym raporcie, które oczywiście warto podkreślić, że wszystkie były w języku angielskim. Cały konkurs odbywał się w języku angielskim. Po ostatnim raporcie bo zdanie ostatniego raportu to było w marcu, na początku marca, jeszcze przed tak naprawdę falą epidemii, przed tym jak poszliśmy wszyscy na kwarantannę, zostaliśmy zakwalifikowani do finału jako jeden z 10 zespołów. Już byliśmy przygotowani, żeby jechać właśnie na poligon pod Rzeszowem, żeby na finały, żeby po prostu puścić tą naszą puszkę na 3 kilometry, z których następnie ta puszka miała spadać. Natomiast koronawirus pokrzyżował plany. 12 marca wszyscy już nie mogliśmy wychodzić z domu, jeśli chodzi o nas tutaj, o uczniów. Więc finały zostały szybko przeniesione na czerwiec wstępnie. No i też odbyły się w końcu w lipcu, pod koniec lipca, te finały polskie. Co prawda cały konkurs to jest polska edycja, natomiast sam konkurs jest europejski. Polska edycja miała wyłonić tylko jeden zwycięzcę, który miałby pojechać na europejskie finały. Niestety w tym roku z powodu pandemii finały europejskie zostały odwołane. W niektórych krajach zostały przeprowadzone te krajowe finały, w tym również w Polsce. No i w tych finałach polskich już zajęliśmy, udało nam się zająć trzecie miejsce.
No właśnie, przypomnijmy trochę zasady, na czym polegały zasady konkursu tego europejskiego, bo rozumiem, że finał polski był ściśle powiązany czy skorelowany z tym, co miałoby się dziać na tych finałach europejskich.
Tak, całość wygląda dokładnie tak samo, potencjalnie miała wyglądać tak samo w założeniach. Puszka miała być, puszki, satelity, mini satelity wielkości puszki miały zostać zapakowane do rakiety nośnej. To jest taka, no nie, ogromna rakieta, natomiast też nie mała. Rakieta nośna, która do dozowników i ta rakieta miała wznieść się na 3 km, a potem wypuścić te satelity na wysokości około 3 km. One następnie na spadochronach miały spadać, zbierać dane, wykonywać misje, które każdy zespół sobie postawił. Następnie miało się całą noc na analizę danych i następnego dnia w 15-minutowej prezentacji w języku angielskim należało przedstawić wyniki swoich badań, czyli tak naprawdę pracy z ostatnich 6 miesięcy, bo sam konkurs trwa 6 miesięcy, w założeniu miał trwać. W tym roku wyglądało to inaczej, ponieważ z powodu pandemii organizatorzy, tak jak wspomniałem, w niektórych krajach w ogóle nie odbyły się finały europejskie, zostały anulowane. Natomiast w Polsce wyglądało to tak, że z powodu tego, że organizatorzy bali się sprowadzać z całej Polski zespoły w jedno miejsce, te finały zostały podzielone na 3 dni i w 3 dni przyjechały na poligon, na lotnisko do Leszna wszystkie zespoły, po 3 zespoły dziennie, raz chyba 4, ponieważ 10 zespołów brało udział w finale, i z drona zostały wyniesione satelity na wysokość 500 metrów. No jest to dużo mniej niż 3 kilometry, przez co w szczególności w naszej misji miało to kluczowy, znaczący wpływ na analizę naszych danych, ponieważ zakładaliśmy ten zrzut z 3 kilometrów i był nam bardzo potrzebny, przez co nie mogliśmy wyciągnąć większości danych, których tak naprawdę chcieliśmy zanalizować. Natomiast po tych zrzutach, po tych 3 dniach zrzutów, mieliśmy cały tydzień na analizę danych i online tydzień po zrzutach musieliśmy zaprezentować w prezentacji właśnie online nasze wyniki badań, tego co udało nam się osiągnąć.
Na chwilę oderwę się od tego, co działo się później. Zostawmy jeszcze na chwilę też naszych słuchaczy w trochę takiej tajemnicy, bo ta wasza misja, ta wasza puszka, która miała coś mierzyć, o tym nie chcieliście rozmawiać ze mną przed wakacjami, czyli przed finałami. Teraz już możemy właściwie wszystko opowiedzieć, więc to zostawmy sobie na poprzerwie. Ja chciałem jeszcze dopytać o to, o co pytałem w pierwszej części, w drugiej części mojego pytania. Kto z was już studiuje? Kto z waszego zespołu jest studentami?
Ja studiuję.
Mówcie tylko też swoje imiona i nazwiska, bo was jedynie słychać, a nie mamy i was w studiu, więc Jędrzej, dobrze poznaję głos? Czy Krzysztof?
Tak.
Jędrzej. Jędrzej, studiujesz co?
Jestem studentem informatyki technicznej na Politechnice Wrocławskiej. Cieszę, że udało mi się napisać tą maturkę w tych ciężkich czasach.
Z czego pisałeś maturę?
Pisałem z fizyki oraz matematyki.
czyli typowy ścisłowiec.
No, jestem naprawdę zadowolony z efektu. Szczególnie, że ciężko było pogodzić w tych jeszcze miesiącach przed pandemią naukę z tworzeniem Kansata, bo jednak ten konkurs pochłaniał no, ogrom czasu.
Może to się przyda przy realizacji pracy inżynierskiej lub magisterskiej. Może te doświadczenia wam też pomogą. I ktoś jeszcze jest, Michał czy Krzysztof jeszcze studentem?
Michał.
Michał. Michała nie ma go z nami. A czy on wybrał, wiecie, jakie studia wybrał Michał?
Tak, on jest tak. Na informatyce stosowanej w Wrocławiu.
Czyli panowie, wszystko to, co robicie, to widać też i zgodne z waszymi zainteresowaniami, i późniejszą nauką również. Dobrze, panowie, jeszcze na koniec tej pierwszej części naszego spotkania zapytam, dlaczego was takie zainteresowania? Tu pytanie do Jędrzeja, do Krzysztofa, programiści, elektronicy, konstruktorzy. To jest coś, co lubicie, czy po prostu robiliście to po to, żeby, nie wiem, dostać się na lepsze studia albo znaleźć sobie lepszą pracę? Czy to jest jednak wasza pasja, zainteresowania, żeby tą elektroniką się zajmować na co dzień? Krzysztofie.
No, myślę, że to jest bardziej pasja i to, że jakoś wiążemy z tym naszą przyszłość, to nie jest tak, że zainteresowaliśmy się tym, bo chcemy to robić, tylko no, zakryło się od tego, że jakby podobało nam się tworzenie tego, pisanie, programowanie i tak dalej. I stąd decyzja, żeby jakoś wiązać z tym przyszłość.
A od czego zaczynaliście? To jeszcze zapytam was w takim razie. No bo satelita raczej nie jest waszym pierwszym dziełem, bo to chyba jednak dość skomplikowana sprawa. Trzeba było od czegoś zacząć. Od czego się zaczynało w twoim przypadku, Krzysztofie?
To znaczy na początku jakieś tam tutoriale z internetu, jakieś proste urządzenia, coś takiego. Potem to się bardziej zmieniło w programowanie, w moim przypadku przynajmniej, bo ja się głównie zajmuję tym. Mm-hmm. Do tego jeszcze potem doszło, że nawet jak zbudowałem coś z elektroniki, to potem fajnie jakby zrobić tego samemu obudowę i tak dalej. Więc modelowanie 3D i druk, no tym w sumie głównie się zajmowałem w Kansacie, właśnie stworzeniem całości typówki. Chyba tak to się potoczyło.
Czyli taki kompleks, krótko mówiąc. Sam zlutuję, przygotuję płytkę, zaprogramuję, przygotuję, zaprojektuję budowę, wydrukuję i mam gotowe urządzenie. Tak. Od A do Z. Czyli można wdrażać produkcję. A Jędrzej, u ciebie jak to wygląda?
W moim przypadku było podobnie jak u Krzysztofa. To zawsze była moja pasja. Zaczęło się od tego, że budowałem jakieś modele zdalnie sterowane.
Ale jeżdżące, latające, pływające?
Na początek pływające, później jakieś jeżdżące i no, ostatecznie konkurs pozwolił mi zdobyć na tyle doświadczenia, żeby zacząć budować drony i inne typu latające modele.
Drony, czyli coś, co pofruwa trochę dalej niż tylko wystrzelone jak rakieta i spadające na spadochronie?
Tak, tak. Okay. Musieliśmy testować jakoś tego Kansata. To akurat Krzysiu mnie nauczył budować drony, więc no, bardzo jestem mu za to wdzięczny.
Okej, to tego jeszcze nie wiedziałem, ale może rozwiniecie to w drugiej części naszego spotkania. A Jakubie, a ty też jesteś konstruktorem. Twoja pasja to obudowy, to budowa jakichś mechanizmów, urządzeń?
Można tak powiedzieć, że jestem konstruktorem, co prawda moja rola tutaj w Kansacie opierała się na tym, żeby uszyć spadochron. Natomiast prywatnie mam kilka projektów właśnie konstruktorskich, takich astronomicznych głównie, ponieważ moją pasją jest bardziej astronomia niż technika. Też trochę programuję. Chłopacy właśnie na początku Kansata mi pokazali mi świat elektroniki i to, że kiedyś programowałem, pokazali mi to, że tą samą wiedzę, którą mogę wykorzystać do napisania programu, który liczy pole trójkąta na informatyce w szkole, mogę wykorzystać do tego, żeby zaświecić diody albo kontrolować różne na przykład farmy albo cokolwiek. To było dla mnie niesamowite. No i zbudowałem kilka urządzeń, głównie na przykład moim największym, takim z czego jestem dumny, to jest urządzenie do śledzenia gwiazd, które lustrzankę wystarczy położyć na urządzenie i ono śledzi gwiazdy w obojętnie, którym na jaki obiekt na nocnym niebie jest skierowana lustrzanka.
Śledzenie gwiazd. Zostawmy to na drugą część, bo to urządzenie mnie bardzo ciekawi. Ciekawy, co to oznacza w ogóle śledzenie gwiazd. Ta astronomia, ten kosmos, o którym rozmawiamy sobie dzisiaj, to jest coś, co też jest chyba przyszłością świata, o czym ostatnio się trochę więcej mówi. I o to może też was w tej drugiej części naszego spotkania zapytam, a zapytam też ciebie, Jakubie, jak to jest, że ty jesteś autorem i szyłeś ten spadochron. Rozumiem, że szycia też musiałeś się nauczyć i zobaczymy, czy to twoja pasja, czy to było po prostu z potrzeby chwili. Bardzo wam dziękuję za tę chwilę. Zapraszam na chwilę muzyki, a po przerwie wracamy do naszych kosmicznych panów, członków zespołu Can Fly.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Kosmiczny odcinek Strefy Młodych z młodymi konstruktorami, elektronikami, analitykami, programistami, osobami, które wysyłały puszkę w kosmos Can Fly. Kuba Niedziela, Krzysztof Goliński, Jędrzej Stasik poprzez łącza wirtualne dziś w studio Radia Zachód. A rozmawiamy sobie o tym, jak to się stało, że ci młodzi ludzie zdobyli trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie europejskim, konkursie CANSAT 2020. Rozmawialiśmy sobie trochę o waszych pasjach, zainteresowaniach i o tym, że trzeba było skonstruować puszkę, która miała polecieć na 3 km, ostatecznie poleciała na 500 metrów i spadając na zaprojektowanym, jak się okazuje, wykonanym własnoręcznie przez was spadochronie, uszytym, jak to nazwał Jakub, zaraz go podpytamy o to, miała spaść, miała mierzyć coś. Na czym ta wasza misja polegała? Co miało być mierzone? Co udało się zrobić? No i jak te raporty, które sobie założyliście i pomiary, które sobie założyliście, się odbywały? Czy udało się wasz cel osiągnąć? Trzecie miejsce wskazuje, że chyba tak. To rozpocznie.
Nasza misja tak naprawdę zakładała to, że nie znajdujemy się na Ziemi, bo stwierdziliśmy, że jeśli chcemy myśleć o kolonizacji nie tylko tutaj Układu Słonecznego i najbliższych planet jak Mars czy Wenus, czy innych księżyców Układu Słonecznego, no to musimy zacząć myśleć już o tym teraz, bo misje w inne układy planetarne nie będą trwać 5, 6, 10 lat czy 15, tak jak to może mieć miejsce w przypadku innych planet Układu Słonecznego, tylko dziesiątkami, dziesięcioleciami, jak nie setkami lat. Dlatego naszą misją polecieliśmy, w cudzysłowie, założyliśmy, że Ziemia jest najbliższą egzoplanetą, czyli egzoplanetą jest każda planeta, która krąży wokół innej gwiazdy niż Słońce. To jest planeta, która nazywa się Proxima Centauri B, taka dziwna nazwa, natomiast jest bardzo podobna z naszych obserwacji dotychczas, z tego co opublikuje NASA czy Europejska Agencja Kosmiczna czy inne organizacje, że jest bardzo podobna do Ziemi. I stwierdziliśmy, że jeśli najbliższa egzoplaneta jest podobna do Ziemi i jeszcze krąży w odległości od swojej gwiazdy, która pozwala na występowanie wody w stanie ciekłym, to jeśli założymy, że tak naprawdę ta nasza puszka spada w atmosferze tej najbliższej egzoplanety, to ile z informacji jesteśmy w stanie się dowiedzieć. I w ten sposób bardzo, bardzo wiele informacji chcieliśmy wnioskować. Musieliśmy zmierzyć się z wieloma problemami, począwszy od tego, że nie mamy tak naprawdę punktu odniesienia. Tutaj już nie wchodząc w takie szczegóły jak wzory czy jakieś wielkości fizyczne, no to naprawdę wiele wielkości musieliśmy wpaść na pomysł, jak obliczyć, żeby zanalizować inne dane, żeby choćby obliczyć molową masę powietrza, żeby naprawdę wiele takich drobnostek, na które musieliśmy wpaść, żeby to obliczyć, ale wydaje mi się, że największym takim osiągnięciem naszego projektu było sfotografowanie powierzchni Proximy Centauri B i sprawdzenie, czy na jej powierzchni występują rośliny, czy występuje chlorofil tak naprawdę, czy występuje życie w postaci roślin.
Na podstawie zdjęcia?
Na podstawie Na podstawie zdjęć, tak, to są zdjęcia w podczerwieni, w kamerce umieszczonej na spodzie puszki, a sama puszka znajdowała się pod kątem do, na spadochronie, pod kątem do powierzchni planety. I z tej puszki wystawały takie lotki, tak bym mógł to powiedzieć, coś na kształt Starship SpaceX. Śmialiśmy się, że to oni od nas biorą pomysł, bo nasza już była gotowa puszka, a jeszcze Starship nie leciał w kosmos. Natomiast były to lotki, które autonomicznie wychylały się w prawo lub lewo i stabilizowały spadek naszej puszki, żebyśmy mogli zrobić jak najdokładniejsze zdjęcia powierzchni. Zajęło to bardzo dużo czasu. To Jędrzej właśnie zajmował się programowaniem tego regulatora PID, no to może coś powiesz, Jędrzej, o co z tym chodzi?
No właśnie, ja was trochę już, Jędrzeju, daję ci głos, tylko chciałem was zapytać, bo to, co opowiadacie, to jest takie, ja próbuję sobie to wyobrazić, tak? Leci sobie w jakiejś rakiecie, czy akurat w tym przypadku w dronie, ta wasza puszka. Rozumiem, że ona musiała mieć określone wymiary, ona musiała mieć jakieś standaryzację, żeby to było w stanie ten dron zabrać na swego rodzaju powierzchni i potem jak ten spadochron w ogóle się otwierał, jak to potem te lotki, nie wiem, wysuwały się, czy one były na stałe zamontowane, jak to się w ogóle, czym to było sterowane, no może bez nazw kontrolerów, prawda, ale może jakieś silniki, może jakieś siłowniki, no to są takie ciekawe rzeczy, które też pozwolą nam sobie to wyobrazić, no nie możemy to niestety tego zobaczyć, chyba że macie to gdzieś na swoich stronach internetowych, ale no naszym słuchaczom musicie to opowiedzieć. Jędrzeju?
Spadochron, akurat tam nie było skomplikowanego mechanizmu, który by go otwierał, po prostu zwykły pęd powietrza. Kiedy satelita opuszczała zasobnik, no to podmuch powietrza otwierał spadochron. Jednak lotki to już trochę bardziej zaawansowany algorytm, który wykrywał wzrost ciśnienia, że jeśli ciśnienie wzrastało, to lotki się otwierały. Ale powiem jeszcze, po co te lotki w ogóle były. Jak państwo wiedzą, no w atmosferze wieje wiatr, są różne podmuchy, turbulencje i to by po prostu naszą puszką zaczęło trzęść i obracać. A jak trzęsiemy kamerą i chcemy robić wyraźne zdjęcia, no to wiadomo, że wyjdą rozmazane. Dlatego lotki były po to, aby ustabilizować te drgania, zniwelować turbulencje i pozwolić puszce, kamerze dokładnie, robić wyraźne zdjęcia powierzchni.
Czy to było, czy to było od, że tak powiem, odkrywcze, czy więcej zespołów, bo było ich 10, też postawiło na robienie zdjęć?
Na robienie zdjęć... Nie pamiętam, żeby jakiś inny zespół robił jeszcze zdjęcia, przynajmniej w podczerwieni. Mhm. Także wydaje mi się, że to było coś, czego jeszcze w poprzednich edycjach też niekoniecznie no, występowało.
Okej, okay, a zaprojektowanie tych, bo wspomniałeś, że od ciśnienia zależało, jak te lotki się ustawiają, tak? Dobrze to rozumiem?
Tak, tak.
Czym one były sterowane, jakimi urządzeniami, już nie tylko elektroniką? W jaki sposób w ogóle one się poruszały?
To były poruszane bardzo miniaturowymi silniczkami, które były podpięte do komputera sondy. No i w sondzie był jeszcze też zamocowany akcelerometr, taki jak państwo może mają w telefonach, który wykrywał położenie. I zależnie od położenia wylały się lotki. A żeby to wszystko przetestować, musieliśmy zbudować też własny tunel aerodynamiczny, w którym mieliśmy duży wiatrak. Umieszczaliśmy tam naszą satelitę i po prostu włączaliśmy i testowaliśmy. To były naprawdę godziny, dni testów.
No, pod wrażeniem jestem tego, co mówicie. Bardzo ciekawe to są rzeczy. No i pytanie, czy sprawdziło to się w praktyce? Czy możecie coś powiedzieć o tym, jak już wasz satelita wylądował? Zebraliście te dane? Czy mieliście z nim jakąś inną łączność? Jak to wyglądało?
Niestety podczas samych finałów, w dniu zrzutów finałowego, mieliśmy bardzo, bardzo nieciekawą sytuację, ponieważ na większości, no tak naprawdę powiedziałbym, że na wszystkich testach, których robiliśmy sami, łączność radiową mieliśmy najlepszą. No i pół godziny przed, czy to było godzinę przed włożeniem satelity do zasobnika, sprawdziliśmy, czy wszystko działa. Oczywiście wszystko działało jak należy, jak to powinno być. Wyłączyliśmy satelitę, żeby akumulator żeby nie marnować prądu z akumulatora. No i pół godziny przed, czy 15 minut, już dokładnie nie pamiętam, włączyliśmy następnie jeszcze raz satelitę, żeby złapał sygnał GPS, połączył się, złapał, cała elektronika zaczęła pracować. Natomiast wtedy już pojawił się błąd. Nie mieliśmy łączności radiowej. Zaczęliśmy zastanawiać się, co tak naprawdę jest tego przyczyną. To było bardzo duże dla nas zdziwienie. Na szybko szukaliśmy na poligonie, na lotnisku tego przyczyny, tej usterki. Niestety nie udało nam się jej znaleźć. Nie chcieliśmy zmieniać, też wprowadzać szybko zmian do kodu programu, no tak naprawdę pod wpływem emocji, żeby nie zepsuć innych elementów. I po zrzucie okazało się niestety, że zostało wykonane tylko dwa zdjęcia i nie zapisały się dane. No bardzo nas to rozczarowało. Potem już w domu, gdy sprawdzaliśmy na spokojnie, okazało się, że doszło do spięcia na akumulatorze przy akurat pinach, które odpowiadały za łączność radiową, przez co tak naprawdę cała nasza misja, przez ubytek izolacji na akumulatorze i te wszystkie miesiące pracy w tym dniu, w którym miało to zadziałać, akurat nie zadziałało. Natomiast nie byliśmy jedyni. To organizatorzy śmieją, że te satelity nigdy nie działają na finałach, bo zazwyczaj nie działają, zazwyczaj coś się psuje, dlatego mamy całe to podłoże tych testów, żeby pokazać w tej prezentacji finałowej, że tylko na finałach tak naprawdę mogło nam nie wyjść, no bo to się zdarza, że akurat coś takiego mogło się wydarzyć. Co więcej, jeszcze dwa dni po finałach zrzuciliśmy przy pomocy naszego drona z 200 metrów, niecałych 200 metrów, jeszcze raz puszkę i wtedy już wszystko działało. Nakręciliśmy filmik, jak lotki działają podczas spadku, jak stabilizują lot. Dane zebraliśmy i przedstawiliśmy właśnie z tego zrzutu, czyli tak zrobiliśmy takie małe finały własne. Przedstawiliśmy dane z tego zrzutu w prezentacji finałowej.
No ciekawe to jest to, co mówicie, i wydaje się bardzo też skomplikowane, bo to wszystko trzeba nie tylko wklepać w komputer, trzeba to skonstruować. Przypomnijmy wymiary tej puszki i jak musieliście, tutaj Jędrzej wspomniał o tym, że to były miniaturowe silniczki. Na jakich wy wymiarach w ogóle pracowaliście i czy łatwo było zdobyć części, czy łatwo było to wszystko tak zorganizować, żeby to się udało tam zmieścić?
To wymiary tej puszki nie są trudne do zobrazowania, ponieważ każdy chyba kiedykolwiek miał styczność z puszką napoju. I to, czy to jest puszka coli, czy czegokolwiek innego, to dokładnie taka 330 ml po napoju, dokładnie w takiej puszce musiało się wszystko zmieścić, cała elektronika. Co z częściami? No, trudno powiedzieć, czy było łatwo, czy trudno, to może już Krzysiu by o tym powiedział, części zamawialiśmy z internetu, co prawda, szukaliśmy ich trochę. Natomiast czy części były trudne? Wiem, że komputer pokładowy robiliśmy sami. Większość elektroniki projektowaliśmy sami. Używaliśmy części, które byłyby kompatybilne właśnie z tym, co sami zaprojektowaliśmy i z komputerem pokładowym.
Krzysztofie, wywołany jesteś do tablicy. Jak to wyglądało, żeby to zmieścić wszystko w puszce i żeby to jeszcze działało?
No faktem, że było dosyć ciężko zmieścić całość w puszce, no bo jednak zmieszczenie w puszce po coli całej elektroniki zmieszczenie elektroniki jeszcze nie było problemem, tylko że my mieliśmy całkiem dużo elementów mechanicznych, bo mieliśmy lotki. Do wszystkich lotek musiały być silniki, więc które silniki tam zmieścić, plus akumulator, no było tego dosyć dużo. Tym bardziej, że jakby na poziomie lotek nie mogliśmy wykorzystać tego miejsca, bo jakby wtedy blokowały się elementy, które popychały i no mieliśmy tak naprawdę 2/3 puszki do wykorzystania.
No i jeszcze gdzieś ten spadochron musiał się zmieścić.
Nie, to akurat jest poza puszką.
Jasne.
On jest tylko przypojony do puszki i jest przewidziane, że jakby w module zwrotu jest miejsce na puszkę i miejsce na spadochron poza nią i anteny giętkie. My jeszcze na jakiś miesiąc przed finałami, na dwa, postanowiliśmy zmienić krojnik odległości na lepszy, bo dotychczas używaliśmy takiego, który miał zasięg bodajże 12 metrów. Zmieniliśmy na takie, który miał zasięg... Jaki miał zasięg, Jędrzej?
No miał 180 metrów już.
No, więc prawie 10 razy więcej, ponad 10 razy więcej.
No i żeby tak zobrazować to słuchaczom, jak to w ogóle montowaliśmy wszystko, żeby się zmieściło. to żeby zmieścić tam elektronikę, to musieliśmy pracować pod mikroskopem. Z lutownicą i wszystko lutowaliśmy, wszystkie części pod mikroskopem, no żeby po prostu tam to wszystko upchać.
Czyli to wszystko no było tak, no, tak bardzo
było
małe.
Było poupychane, powciskane. Wszystkie dostępne miejsce zostało wykorzystane. Tam już igły nie dałyby rady wetknąć.
Jasne, jasne. No, bardzo tutaj... ciekawe to, o czym mówicie, bo też pytanie, dlaczego to musiało być takie małe w takim razie?
Wszystko, w sensie, jeśli chodzi o elektronikę, no musiało być malutkie, żeby wszystko się zmieściło w środku. Czujnik, o którym wspomniał Krzysiu, jeszcze nie wspomnieliśmy, że on był dość, dość ciekawy, ponieważ czujnik odległości właśnie był tym elementem, o którym mówiliśmy wcześniej, na który wpadliśmy i był kluczowym elementem, żebyśmy mieli w ogóle jakiś punkt odniesienia do analizy danych, innych danych z czujników. Ten czujnik odległości służył nam po to, żeby obliczyć prędkość końcową Kansata przy uderzeniu z ziemi, w ziemię. On, ten czujnik odległości mierzył odległość w ciągu tych ostatnich kilku sekund spadku Kansata. Następnie liczyliśmy prędkość z danych z tego czujnika i w tego, ile czasu zajęło satelicie uderzenie w ziemię. No i dzięki temu poznawaliśmy wartości, dzięki którym mogliśmy następnie analizować wiele innych parametrów, takich jak właśnie gęstość, jak poleczne samo na różnych wysokościach, więc było to kluczowe i była to też chyba najdroższa część Kansata, naszego satelity, a zarazem też bardzo ciekawa, ponieważ ten sam czujnik odległości był na klapce, która otwierała się po wyrzucie z zasobnika drona czy rakiety, potem początkowo miała się otwierać i była skierowana cały czas prostopadle do Ziemi, aby jak najdokładniej zmierzyć tę odległość od Ziemi w ciągu ostatnich kilku sekund lotu.
Zapytam was
do tego, tak. Czemu to musiało być takie małe. W ogóle konkurs jest inspirowany prawdziwymi misjami kosmicznymi. Jak wiemy, cena wyniesienia każdego kilograma w kosmos jest bardzo wysoka, więc w kosmos każdy kilogram, co jest wynoszony na rakietach, no, musi być przemyślany. Więc nie wynosi się zbędnych kilogramów. Tak, dlatego też organizatorzy dali nam takie małe wymiary, żeby to było po prostu dla nas swego rodzaju wyzwanie.
I o to wyzwanie chciałem was też zapytać jeszcze, bo jak tak was słucham, ciągle coś mierzycie, ciągle coś obliczacie, ciągle coś konstruujecie, przygotowujecie. Jak tak na to spojrzeć z boku, tak z punktu widzenia dydaktycznego, to nagle okazuje się, że ta wasza przygoda, czy ta wasza sposób na pracowanie nad czymś, to jest jedna wielka nauka. Pytanie teraz proste się nasuwa. Czy w takim razie niedobrze by było, gdyby taka nauka była właśnie w szkołach? Tak w ten sposób uczenie się powodowało otwieranie umysłów. Mówicie, że pewne sprawy były dla was odkrywcze, inne musieliście w pewien sposób przezwyciężyć. Jak oceniacie, na ile taki konkurs dla was był swego rodzaju bazą wiedzy, który pozostanie w was w latach późniejszych? No, panowie, już właściwie rok akademicki się rozpoczął, więc jeden z was pewnie tą wiedzę już będzie stosował na studiach. Macie jakieś tego typu refleksje po konkursie?
Wydaje mi się, że wiedza, którą tutaj zdobyliśmy podczas konkursu, jest wiedzą, która, no, wydaje mi się, że każdemu z nas zmieniła zupełnie życie, pogląd. To, czego się nauczyliśmy przez te 10 miesięcy tak naprawdę, bo konkurs miał trwać 6, no, wydłużył się do 10.
Kuba, ciebie troszkę przerywa.
To ale... była przygoda, która nauczyła nas... Halo, już?
Tak, już troszkę lepiej.
Dobra, to właśnie wydaje mi się, że przygotowało nas do takiego wejścia w dorosłe życie pod względem tego, że musieliśmy załatwić wiele rzeczy w urzędach, sami na własną rękę zdobyć dofinansowanie na konkurs, pozałatwiać mnóstwo spraw urzędowych, jak też takich z partnerskich. Jest to z jednej strony takiej, natomiast jeśli chodzi o tą szkołę, to wydaje mi się, że bardzo dużo informacji takich merytorycznych musieliśmy sami dojść do nich i czytać w różnych publikacjach czy książkach. Natomiast bez podłoża takiego fizycznego z szkoły, to wydaje mi się, że nikt z nas nie miałby pojęcia. No, jeśli nie mamy pojęcia, co możemy zmierzyć, czym jest przyspieszenie grawitacyjne, to nie będziemy wiedzieć, jak zmierzyć to przyspieszenie grawitacyjne. Więc na pewno jest tutaj potrzebny jakiś przynajmniej chęć nauki czy lubienie tego, żeby tych przedmiotów, może nie powiem, że ścisłych, bo w takim zespole to każdy jest potrzebny, i humanista, i osoba z predyspozycjami biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi. W takich zespołach właśnie tego się dowiedzieliśmy, wydaje mi się, że każdy jest potrzebny, bez względu na umiejętności, musi dołożyć swoją cegiełkę, żeby taki konkurs mógł mieć miejsce.
Co było finałem waszych zmagań, tego, co ta puszka miała dla was zrobić, bo tak ciężko mi było to wychwycić. Mówiliście o tym, że zdjęcia robione przez was miały wskazać, czy na danej planecie znajduje się życie w postaci roślin. Czy to się udało zmierzyć, sprawdzić za pomocą tego, co w tą puszkę wsadziliście?
Tutaj najlepiej by odpowiedział sam Michał, bo on jest analitykiem danych. Natomiast krótko mówiąc, to tak. Ze zdjęć, które udało nam się zrobić, które zresztą porównywaliśmy z satelitów, ponieważ przeprowadzaliśmy ten zrzut na Ziemi, to porównywaliśmy dane, które my otrzymaliśmy, z danymi z satelit, ze satelitów, które krążą wokół Ziemi, i z dane ze zdjęć dosłownie sprzed godziny, sprzed naszego zrzutu, porównywaliśmy z danymi, które nam się udało. No, w bardzo dużej mierze te zdjęcia się pokrywały. Kolory, które na tych zdjęciach, one to są takie kolorowe, niebiesko, czerwono-zielone obrazy tak naprawdę powstawały nam z tych zdjęć, gdzie kolor zielony sygnalizował występowanie roślin, występowanie chlorofilu, a kolor czerwony i niebieski miejsca, w których tego chlorofilu nie było. I gdy porównywaliśmy właśnie te zdjęcia, to naprawdę byliśmy sami zdumieni tym, że udało nam się osiągnąć to, co sobie założyliśmy na samym początku. To, co myśleliśmy, że na początku będzie aż tak trudne, po wielu próbach, zrzutach i testach okazało się możliwe.
Panowie, na koniec chciałbym, żebyśmy trochę odlecieli w kosmos i porozmawiali sobie o przyszłości tego typu działań. Ktoś powie, że to są rzeczy abstrakcyjne, w Polsce nie ma NASA, nie ma badań kosmicznych i wysyłania rakiet w tego typu sposób, więc to może być taka czysta zabawa wasza, która właściwie może się wam już do niczego nie przydać, no bo przecież u nas programów kosmicznych tak rozwiniętych jak chociażby w USA nie ma, a Chińczycy kolonizują, tak by się wydawało z doniesień prasowych, ciemną stronę Księżyca. Amerykanie chcą prywatnymi już statkami wysyłać ludzi na Marsa, kolonizować tą planetę. Chciałem was zapytać o te wasze umiejętności, czy Polska może być takim miejscem, w którym te umiejętności, które wy kształciliście w czasie tego konkursu, mogą się przydawać? No i jak wy widzicie przyszłość eksploracji kosmosu waszym młodym okiem? Ktoś chciałby zabrać głos? Jędrzej?
Krzysztof? Wydaje mi się, że Polacy są zdolnym narodem. Już nawet teraz bodajże w misji InSight są na przykład sławny eksperyment KRET, który miał się wkopać pod powierzchnię Marsa, jest właśnie polskiej konstrukcji, więc w Polsce pracują także zdolni inżynierowie, którzy dokładają swoją cegiełkę do międzynarodowych badań kosmosu. Ja mogę ze swojego powiedzieć, że też chciałbym uczestniczyć w czymś takim, chciałbym coś dołożyć do odkrywania kosmosu oraz później pracować w takim zespole, nawet międzynarodowym.
Dobrze. Krzysztof, a ty jak podchodzisz do tego typu przygód? Czy to jest jednorazowa przygoda z kosmosem w twoim przypadku?
Nie, no myślę, że w przyszłości też chciałbym współpracować w takich zespołach, może w prawdziwej misji. Myślę, że to nie jest jednorazowe, no jednak to doświadczenie, które mieliśmy z tego konkursu, możemy jakoś wykorzystać w przyszłości, może budując kiedyś prawdziwą satelitę.
A ty jak widzisz przyszłość kosmosu i eksploracji tych miejsc, które no, niektórzy zamierzają takie misje wykonywać? Tylko to wszystko jest na razie w sferze marzeń, papieru. I czy to tak pozostanie?
Na ten temat myślę, że akurat najprędzej Kuba się może wypowiedzieć. On z nas wszystkich najbardziej interesuje się astronomią i tak dalej.
Kuba, nie zdążyliśmy porozmawiać z tobą o tym twoim przyrządzie do mierzenia ruchu gwiazd, tak?
Tak, tak.
Na czym to polega? Te gwiazdy...
Tak, to było takie urządzenie, też związane w sumie z egzoplanetami, ponieważ tworzyłem jednak inny konkurs na Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, jak to się nazywa. I było w zamierzeniu, stwierdziłem, że egzoplanety, czyli planety te pozasłoneczne, o których w sumie tak naprawdę dzisiejszy wieczór, o których mówimy, nie można zaobserwować bezpośrednio. Czyli kierując samą lornetkę czy teleskop na gwiazdę, nie jesteśmy w stanie zaobserwować tych egzoplanet, ponieważ one odbijają światło gwiazdy, które jest bardzo, która ma dużo większą jasność niż te obiekty, niż te planety, bo one, nie masz, one tylko odbijają to światło swojej gwiazdy, przez co musimy posługiwać się innymi metodami detekcji tych egzoplanet. I jedną z tych metod jest metoda tranzytu. Polega ona na tym, że gdy planeta znajdzie się w takiej konfiguracji, że pomiędzy nami a gwiazdą, przechodzi pomiędzy nami a tą gwiazdą, którą obserwujemy, zasłania jej część, tak jak na przykład w przypadku zaćmienia Księżyca, też, że Księżyc wchodzi... Zaćmienia Słońca, przepraszam. Tak jak że Księżyc wchodzi pomiędzy Słońce a Ziemię i spada jasność Słońca. Dla nas w przypadku całkowitego jest absolutnie ciemno. I tak samo w tym przypadku spada jasność tej gwiazdy i można to wykryć matrycami CCR, czyli czymś takim, co jest w lustrzance. I stwierdziłem, że mam taką lustrzankę, więc czy jestem w stanie wykryć lustrzanką egzoplanetę? Poczytałem o tym, spadłem na właśnie taki jeden artykuł Amerykanina, któremu się to udało i stwierdziłem, że jeśli jemu się to udało, dlaczego mi ma się nie udać? Natomiast był problem z tego, że muszę mieć urządzenie, które śledzi ruch tych gwiazd. No, wiemy, że to nie jest tak, że Ziemia stoi w miejscu, a wszystkie gwiazdy się poruszają, no tylko Ziemia się porusza, przez co te gwiazdy uciekają nam. Gdy patrzyłem przez lornetkę, przez teleskop, to te gwiazdy uciekają nam na tym niebie, więc trzeba mieć urządzenie, które za tymi gwiazdami podąża, żeby lustrzanka mogła zbierać, robić zdjęcia tym gwiazdom. No i takie urządzenie budowałem przez kilka miesięcy prób, testów i w końcu się udało takie urządzenie zbudować i już od kilku miesięcy prowadzę właśnie badania egzoplanet.
Kuba Niedziela opowiada o swojej pasji astronomicznej i o tym chyba jeszcze jeden minimum odcinek trzeba by było zrobić, bo nasz czas naszej audycji się kończy. Kto wie, może w przyszłości również porozmawiamy na te tematy, o tym jak młodzi elektronicy, konstruktorzy, ale też astronomowie realizują swoje pasje w naszym województwie. No muszę już się dzisiaj z wami pożegnać, chociaż rozmarzyłem się i z miłą chęcią poleciałbym gdzieś w kosmos poglądać chociażby z Ziemię, z tamtych rejonów. No ale cóż, koniec audycji to również koniec czasu na te opowieści. Zostawiamy Państwa z niedopowiedzeniami i z tymi kosmicznymi tematami. A moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli członkowie zespołu Can Can Fly, konstruktorzy mini satelity w osobach Kuba Niedziela. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobry wieczór.
Dobranoc.
Znaczy dobranoc, Kuba. Dokładnie.
Dobry wieczór, tak jest.
Niestety.
Krzysztof Goliński, dziękuję ci również.
Dziękuję.
I Jędrzej Stasik.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Łukasz Brodzik, kłaniam się serdecznie i do usłyszenia w następny poniedziałek.